wolne?
Zajęty!
Zajęty, ale wolny. Prowadzi Martin Lechowicz.
Będą teraz rady starszej żony do młodszej żony.
Tak. No to może o stażu powiedzmy. Jaki masz staż małżeński?
5 miesięcy.
Dobra, u mnie około. Jest 17 lat.
No też jest różnica.
To, żeby tak było wiadomo. No ile starszy, nie, że jestem stara, tylko po prostu mam dłuższy staż. Nie jestem też starsza, ale no, to tyle w tym temacie.
Tak, to ja może pojadę z pierwszym pytaniem. Może nie z tym. Czy mężczyzna z biegiem czasu się zmienia?
Nie, mam wrażenie, że nie. Nie, można tylko bardziej go działać mu na nerwy, albo mniej mu działać na nerwy. I wtedy otrzymujesz z jego strony coś fajniejszego, albo mniej fajnego, nie? Także to dużo zależy bardzo od żony. Oczywiście wiem to od niedawna. Okay. Wiele lat mi zajęło to, to raczej nie zmienia się.
Mhm. Czy nie ma co liczyć po prostu na to, że nagle z tego człowieka, który poznaje, stanie się coś innego, ani w złą stronę, ani w dobrą stronę? Myślisz, czy jakieś tam jednak małe zmiany na pewno następują, tak mi się wydaje?
Znaczy, małe zmiany następują o tyle, że ludzie mają na siebie wpływ. Mhm. Ale tego wpływu tak do końca, to jest za długi proces, żeby zobaczyć to w perspektywie nawet krótkich zmian. Wymuszanie zmian pewnych, na przykład cech charakteru, to sprawy nie do zrobienia.
Okay.
Pomijając jakieś spektakularne przemiany duchowe, albo załamania nerwowe, kiedy ktoś naprawdę ma jakąś depresję, tak? Czyli takie mocniejsze patologie emocjonalne. Tak? Mówimy o w miarę normalnym życiu, żeby ktoś zaraz nie zarzucił, że
jedno.
To słucha tak, okay. że ja miałem taką sytuację, miałem taką. Mówimy o w miarę normalnym funkcjonowaniu ze wzlotami i upadkami. To ludzie na siebie mają wpływ, tak, jakiś, ale zmiany są takie jakby mikroewolucyjne, okay. Nie? Że zmieniają się pewne rzeczy, staramy się dla siebie robić troszeczkę inaczej, mimo że założenie rdzeń się nie zmienił, to po prostu pewne zachowania, pewne nawyki zmieniamy, czy nawzajem się inspirujemy, uczymy się nowych rzeczy też, ale raczej takich zmian osobowościowych przez drugą stronę, wymuszonych ja nie obserwowałam u siebie i u tych osób, które znam bardzo. No tak.
Dobra. O, pytanie. Czy może się grubnie?
Oczywiście, ale też się chudnie. To jest niezależne od małżeństwa. Z tym, że rzeczywiście obserwuję ja w swoim małżeństwie, że tak, mój mąż chodzi w krągłym splendorze, z czego to wynika, mniej się rusza w ogóle, nie? To wynika też troszeczkę z ilości jakichś obowiązków, z tego, że mamy samochód, wcześniej nie mieliśmy i trzeba było chodzić, ja go nie używam.
Prawda? Tak, widać.
Tak, mniej, ale zauważyłam rzeczywiście, że grubną panowie, mniej więcej to jest po 10 latach małżeństwa plus 10 kilo, czyli rok, kilogram na rok często. No jest to, no mówię też, obcinam wyjątki. Grubnie kobiety, no, związane czasami z macierzyństwem. Ja mam dwójkę dzieci, akurat to też nie jest zasada, ale z tym się to wiąże. Poza tym no, z wiekiem zmienia się też człowiekowi, tak? Na dłuższym obszarze, no to każdy z nas możliwe, że z wiekiem związany z inną przemianą materii, zanikiem mięśni, tak? To ten. Ale jest taka skłonność, bo gdzieś zaczyna człowiek dbać o wyższy standard życia, w związku z czym zazwyczaj mniej się rusza.
Tak.
Z samochodem więcej je, nie dobrych rzeczy, tak, więcej. Tak. I to. Zaczyna żyć konsumpcyjnie i to wygląda. Co wcześniej nie jest potrzebne, wcześniej się żyje miłością.
Tak, to ja też obserwuję właśnie te różne zmiany na samej sobie. Okej, kolejne pytanie. Co z perspektywy czasu jest największą zaletą małżeństwa?
No to jest dobre pytanie. Największa zaleta małżeństwa. Z perspektywy dłuższego czasu ja mogę powiedzieć, że jest świetnie mieć przy sobie kogoś, kto zna cię od najgorszej strony, a dalej chce z tobą być, nie? I ty też jego. Kto jest gdzieś świadkiem gdzieś twojego życia i po różnych przejściach naprawdę różnych, no to jest wielkie życiowe wsparcie i taka możliwość dzielenia się życiem. Z osobą, którą naprawdę znasz. To jest tak jak ze starą przyjaźnią. Tylko dochodzi też ta relacja damsko-męska, nie? Z tymi elementami.
Czyli taka zaufana osoba, można
tak,
powiedzieć.
To jest jak przyjaciel, taki wieloletni, no to chyba każdy wie, co to znaczy i co jest największą zaletą tego. Plus jeszcze, no to możliwość tych bliskości, tak? To jest największa, że taka pewność. Masz kogoś, kto może być twoim konstansem, nie? W miarę, jak się napracujesz nad tym, tak? To nie przychodzi za darmo. To jest efekt ciężkiej pracy. Za darmo jest tak, na
początku. Ale też czasu mi się wydaje, wiesz, bo na przykład ja obserwuję po sobie, że było mi na początku trudno z Martinem, bo go traktowałam, można powiedzieć, jak obcego. A z biegiem czasu ja się do niego przyzwyczajam tak, jak byłam przyzwyczajona do całej mojej rodziny. Już go traktuję zupełnie na innym poziomie niż traktowałam go na samym początku, nie? Jak się w ogóle nie znaliśmy. Także no, myślę, że to jest duży plus. Mieć kogoś po prostu bliskiego przy sobie.
Tak, ja też nawet się zastanawiałam to kiedyś pod takim kątem, że kurde, jak to możliwe, że taki Adam, nie, w raju miał wszystko, co było najlepsze. Nie? No bo Bóg powiedział, że wszystko stworzył dobre. Bóg mówi, że jest dobre, to jest najlepsze. I miał to wszystko, miał Boga na wyłączność, rozmawiał z Nim, nie? I wszystko, a jednak coś, nie jest dobrze, gdyby tak, człowiek był sam, więc tak, ale to jest ciekawe, to jest taka mądrość i oczywistość, ale dochodzi się do tego wiele lat. No nie mam się czymś sobie pochwalić, dobrze było to wiedzieć od początku, ale chyba się nie da. A poza tym jest fajnie napracować się, dojść w końcu do tego wniosku, wiedzieć, jaki koszt się z tym wiązał, nie? I no, także taki po prostu, wiesz, przyjaciel, towarzysz życia. To jest jakiś plus, taki stały, nie? Pomijając jakąś tam grupę też przyjaciół, nie? Z którymi się dzieli.
To jest jakieś inne jeszcze ważne rzeczy widzisz, które dają małżeństwo?
To wynika właśnie z tego. Reszta rzeczy to będą subzbiory, podzbiory dotyczące tego, nie? Gdzieś masz z kimś wyjść czy coś i no, wiele lat z jedną osobą, tak. Są tego gdzieś plusy. Bo relacja się zmienia. Zmieniają się elementy na coraz takie to jest jednak pogłębianie, nie? Wielu aspektów związku i przy dłuższym już, nie? Im dłuższym stażu to widać to nieraz u tych takich par, ich jest mało, ale to marzenie takich staruszków, co idą, trzymają się za ręce na przykład, nie? Tak fajnie. Widać, że oni cały czas mają o czym ze sobą gadać. No i to jest takie jakieś piękno, nie? To jest narzucające się, w ogóle bezdyskusyjne. Bo młodych jest masa ludzi, którzy się trzymają za ręce, są w siebie zapatrzeni. Jest tego bardzo dużo. Z wiekiem jest tego bardzo mało, nie? Takich tych starszych par już, nawet takie pary z 20-letnim stażem mają z tym problem, nie? Ale to wypracowanie, to pogłębienie później daje dużo frajdy.
Okej,
ale jest też trudne.
Było tutaj też pytanie, czy twoim zdaniem, nie wiem, czy powinno się trzymać za ręce na przykład? Jak do tego podchodzisz? Czy wedle uznania?
Wedle uznania. To jest tak jak ze wszystkimi gestami czułości, nie? Może okazać się, że to też jest sfera, na którą można pracować, bo ktoś na przykład nie lubi w ten sposób okazywać się na parę, a dla drugiej jest to ważne. Że jak przychodzimy obok siebie w mieszkaniu, smyrnij mnie tam, po włosach, nie? Tylko dotkniesz, dla kogoś może być to ważne i ze względu na niego, ty tak, ty nie masz takiej potrzeby, więc nie musisz od tej osoby wymagać, nie? Ale ty możesz to dać.
Toś tak, no.
Tak, więc to jest tak samo chodzenie za rękę. To czasami się robi spontanicznie. Mi się zdarza na przykład, że czasami ja z mężem rzadko chodzimy za rękę, ale zdarza się to. Nie wiem, czy w jakichś takich momentach szczególnych, że sobie się chwycimy gdzieś za rękę, kawałek. Ale później puszczamy też. Więc to jest bardzo. Nie jest to jakiś wynik, ani o niczym przede wszystkim nie świadczy. Też brak trzymania się za rękę, nie? Też o niczym nie świadczy. Gdzieś tam. Bo widać bliskość między ludźmi, widać i bez tego gestu. Tak.
Czy małżeństwo przeszkadza się rozwijać?
Może. To byśmy musieli trochę zdefiniować rozwój. Generalnie w małżeństwie dwie osoby powinny się działać inspirująco i obydwoje powinni się rozwijać. Wtedy jest zdrowiej. Jak się rozwija tylko jedno kosztem drugiego, nie? To jest źle. Jak się obydwoje nie rozwijają, w sensie nic nie zmieniają, nie są ciągle żywi, nie? Gdzieś rozleniwiają się umysłowo, fizycznie, to się po prostu wchodzi w nudę, nie? Bardzo szybko wtedy, więc ja w ogóle myślę, że związek jest po to, żeby obydwoje ludzie się rozwijali. Tak, że to jest najfajniejsza taka, jedna też z najfajniejszych rzeczy. O, może to powinnam powiedzieć na tych najważniejszych rzeczach. Możliwe, że będziemy uzupełniać pytania w dalszych pytaniach. Także tak, trzeba się rozwijać, być ciekawym, uczyć się nowych rzeczy.
Tak, ale to...
To może, może przeszkadzać, jeżeli któraś strona albo ktoś źle rozumie pewne poświęcenia, nie wiem. Albo ktoś jest zmuszony do tego, żeby zrezygnować ze swoich jakichś aspiracji, czy z tego, co on może wnieść do związku, kiedy jest przez kogoś zdominowany, na przykład jedna strona, nie? No bo wtedy się nie rozwija. Dominacja to uniemożliwia, znaczy rozwija się na czyichś zasadach. Więc też nie sam z siebie, czyli nie w najlepszy sposób. Może małżeństwo, nie? Na pewno jest to czasami ograniczenie, jednak jesteś z kimś związany. Już nie możesz tak swobodnie sobie czasami,
tak,
spontanicznie. Tak, tak. Musisz się liczyć ze zdaniem osoby, nie? Nawet jeżeli, więc pewne rzeczy może ograniczać. Tylko mówię, trzeba było zdefiniować dla siebie, czym jest rozwój. Mnie nie ograniczyło, ale był czas, że mnie ograniczyło, tak. Ale się z tego wyzwoliłam, wypracowałam to, niestety w trudach kryzysowych, wypracowałam to, żeby móc jednak, tak.
Okay, czyli postawiałaś na swoim, po prostu zdecydowałaś, że chcesz się rozwijać.
To znaczy tak, zrezygnowałam z takiego modelu, kiedy małżeńskiego, kiedy miałabym z tego zrezygnować. Bo to okazało się, że wcale nie służy małżeństwu.
Okej. Tak. Czy lepiej mieć wspólną kasę, czy oddzielną?
Jeszcze sama nie doszłam do tego tak do końca. W tej chwili mam tak, że mamy wspólną i mam moją oddzielną. To mi się podoba. Mężowi nie do końca. Chciałabym mieć tylko wspólną. Ale ja widzę plusy w trzymaniu oddzielnej kasy. I najprostszy przykład, nawet robienie sobie jakichś prezentów. Kiedy na przykład mieliśmy tylko wspólną kasę, to było takie bezsensowne, bo ja miałam problem, ja nie chciałam, żeby na mnie było dużo wydawane, bo to było z tych wspólnych pieniędzy, tak? I że on ma swoje i ze swoich, czyli sobie czegoś odmówi, żeby mi dać. Bo w momencie, jak on chciał mi coś kupić, to było z tej wspólnej kasy dla dzieci, więc trzeba jakby wszystkim, wiesz, tak ja sobie też musiałam odmówić, więc taki prosty daje powód, bo przykład, bo proste przykłady są dobre. Także ja uważam, że można, ale to jest indywidualne. Są ludzie, którzy mają, większość z par, które znam, mają oddzielne kasy. Są ludzie, którzy mają wszystko wspólne, ale i tak wtedy muszą się troszeczkę dogadać, nie? Na co wydajemy i tak dalej. Więc mi się wydaje, że najprostszym modelem, żeby jak najmniej było dyskusji o pieniądzach, jest posiadanie wspólnych na wspólne wydatki, takie jak czynsz, takie jak
zakupy,
tak, prąd, zakupy, tak, różne, ale mieć też swoje na różne rzeczy. Nie? Z drugiej strony, jeżeli... No,
wydaje mi się, że kobieta wtedy jest bardziej niezależna, nie? Czuje się lepiej. Tak przynajmniej ja mam takie wrażenie, tak mi mówiła mama, tak z moich doświadczeń wynika, nie? Że fajnie jest mieć też właśnie swoje pieniądze.
Tak, to jest zadziwiające, że tak czasami nawet drobne, to znaczy nawet jeżeli tam nie ma dużej kwoty, ale masz wrażenie, że to jest tylko moje, że to daje. Widzę też zresztą to u córek, które na przykład, wiesz, mamy ten sam rozmiar ubrania, nie? I generalnie sobie trochę pożyczałyśmy, ale jednak lubią zawsze zaznaczyć, że to jest moje i ja decyduję, że pozwalam ci pożyczać. Wiem, że ona zawsze to zrobi, ale tą możliwość decydowania o sobie, to jest w jakimś aspekcie wolnościowym.
Tak.
Myślę, ważne,
tak,
jaka jest twoja przestrzeń.
Tak.
Może tyle.
Co się robi z czasem najbardziej nudne w małżeństwie?
Co się robi z czasem najbardziej nudne w małżeństwie? Problem jest na pewno z seksem. On może się zacząć nudzić, naprawdę, bo po prostu się bardzo dobrze znamy, nie?
Okay.
Więc no, ludzie sobie z tym różnie radzą. To jest kwestia gdzieś wyobraźni, tych chęci i zmienia się ta sfera, jak się pojawiały dzieciaki, też się troszeczkę czasami zmienia. To zależy od obowiązków różnych, nie? Ludzi, a czasami od trybów dnia, nie? I od tego właśnie, od tej niezależności od tych innych rzeczy. Czyli czy jesteśmy jeszcze, my się rozwijamy, jesteśmy dla siebie ciekawi, nie? Bo jak inne sfery też nudnieją, to i ta też łatwiej, nie? A jak inne sfery są ciekawe, to też łatwiej urozmaicić, bo mamy ciągle wyobraźnię czymś karmioną, czymś spoza. Jak po prostu ludzie tylko we własnym sosie cały czas, nie? Rozmawiają tylko cały czas o tych samych obowiązkach, mają tą samą pracę, nie? Cały czas to łatwiej też na tą sferę się przerzuca. Więc, a jak się dba o ogólną atmosferę gdzieś tam, no to przeważnie łatwiej też jest ożywiać, nie? No z tym trzeba wychodzić z inicjatywą czasami. Na przykład naprawdę zafundować sobie, gdzieś wyciągnąć drugą stronę do lasu na przykład, gdzieś na łono przyrody, do jakiegoś hotelu, nie wiem, pożyczyć koleżanki klucze do mieszkania, nie?
To się
tak dalej. Mężczyźni tak, lubią taką inicjatywę, nie? Ale myślę, że ta sfera najbardziej ma szansę zrutynieć ze względu na to, że się znamy, nie? I już mamy ustalone wzorce takich, nie? Seksualnego postępowania. Bo wspólnie spędzany czas, no to mówię, zależy od człowieka i na ile on się uczy i rozwija. To się troszeczkę z tym wiąże. Jak ludzie ciągle uczą się nowych rzeczy, to chcą się tym wymieniać. Więc wspólny czas, którego zwyczaj nie ma aż tak full, mhm. pomijając jakieś wyjazdy na co mhm. dzień, będzie też ciekawy, bo mamy nowe informacje do wymiany, tak, ja coś przeżyłem, albo chcę coś przeżyć z tobą. Więc to się wiąże z tym rozwojem też troszeczkę, nie? Mhm. I wtedy, tak, bo wspólny czas też może ludziom znudzić się, nie? Żeby mhm. ciągle było też to samo.
Po prostu. Czyli za dużo czasu spędzanego
w ten sam sposób, no. czy w łóżku, czy poza nim, mhm. że zawsze tak samo, zawsze robimy, kupujemy tą samą szynkę w tym samym sklepie, jeżeli idziemy gdzieś jeść, to można mieć ulubione miejsca i to jest co innego, to jest urok, to jest ten urok, to jest ten spokój, to jest ta pewność, że to jest ta osoba i to warto pielęgnować, że mamy swoje słowniki, swoje jakieś siatkę pojęć, ale nuda, no na to trzeba po prostu wyobraźni i jakichś starań, inicjatywy. Mhm. Swojej, no pomysłowości, tak. Mhm. No myślę, że Ameryki tu nie odkryłam.
Okej, z perspektywy czasu, jak ważne jest to, czy się ma wspólne zainteresowania i pasje?
Też dobrze do przemyślenia. Dobre jest. Z perspektywy czasu wspólne zainteresowania akurat mam, bo my wykonujemy z mężem mhm. podobny zawód. Co prawda bardzo różnie, bo na różnych instrumentach i też częściowo w różnych placówkach, ale to się zazębia. To pomaga, wspólne zainteresowanie na przykład związane też częściowo z zawodem, czy z czymś innym, pomaga gdzieś się w tym wspierać i w tym, że jak on chce mi o tym opowiedzieć, to dla mnie jest w miarę interesujące, tak? A jakbym mi opowiadał o czymś zupełnie nowym, to też by było dla mnie z kolei bardzo ciekawe, nie? Tak jest zrozumiałe, tak jest ciekawe, tego też mogą być plusy, nie? Nie wiem, czy tutaj jest taka zasada. Zbyt czasami na przykład mam znajomych przyjaciół, którzy grają dokładnie na tym samym instrumencie. Takie pary, ciężko uniknąć rywalizacji. Zazwyczaj któreś jest lepsze mhm. i to się przykłada.
Nie? Na życie, tak?
Tak. Chyba, okay. że jest naprawdę fajna relacja i na przykład druga osoba jest w czymś innym świetniejsza. Na przykład w domu, nie? Więc i ten wzajemny szacunek się wtedy przenika. Ale to jest ciężkie do uniknięcia, kiedy robimy zupełnie to samo. Albo dwoje lekarzy na tej samej specjalizacji, nie? Mam
znajomych. Czyli myślisz, że to bardziej może przeszkadzać, jeśli ma się tą samą pasję, niż pomaga?
Może przeszkadzać, dlatego że mamy podobne problemy dokładnie. To mi nie wychodzi to. I nie ma tego odboju, nie? Że druga strona potrafi to złagodzić, tylko ona ma ten sam problem, nie? I ona chce w tym momencie tego samego. Czasem się wygadać, ja też. Nie, mi nie wychodzi ćwiczę też tam, nie?
No,
nie? U nas też troszeczkę to jest, aczkolwiek specyfika jest instrumentu zupełnie na przykład inna, nie? Bo zupełnie inne różne zainteresowania i praca też może sprawić, że jesteśmy wciąż dla siebie dłużej ciekawi. Tak? Na przykład. Nie wiem, jak to jest z parami aktorskimi. Oni też się nawzajem albo mogą sobie pomagać, mhm. Nie? Albo sobie mogą w tym przeszkadzać, mhm. nie? Więc... Część wspólnych zainteresowań zawsze warto mieć, żeby coś razem robić i o czymś razem rozmawiać. Mhm. Ale nie musi to być...
100%.
Tak, nie musi to być 90%. No też nie 5.
Okej.
Okay. Złoty środek. Ha. Troszeczkę chyba tak. No. Mówię, czasami to przeszkadza w momencie, kiedy razem przeżywamy stresy. Na przykład dobrze jest nie łączyć. Nie lubię pracować za dużo z mężem. Trochę mogę, na ile mu mogę pomóc. Ale jak mamy, mieliśmy poważniejszy wspólny projekt, to wchodzą prywatne emocje. Żarliśmy się straszliwie. Z innym partnerem muzycznym w ogóle by tego nie było. Mhm. Nie? Bo to chodzą, jak jesteś na niego zły, to mu zwrócisz uwagę. Tu jesteś zły na męża. I zaczynamy się kłócić jak w domu, na przykład. Nie? Mhm. Więc wspólnej pracy można na zasadzie wsparcia wzajemnego, inspiracji, nie? Że słuchaj, tutaj potrzebuję, nie mogę liczyć na tego, pomóż mi, nie? Gdzieś. Ale za dużo takiej wspólnej pracy to jest problem, zazwyczaj. U mnie tak było i też obserwowałam, jak się radziłam u innych też. Mhm. No. Bo mówię, część zainteresowań wspólnych jest bardzo fajna. Mi tego brakuje, bo na przykład lubię zupełnie inne kino. Ja lubię filmy. Bardzo rzadko nam się udaje znaleźć taki wreszcie wspólny film, jeszcze czas, kiedy możemy obejrzeć. Mhm. Tego mi na przykład brakuje. Mhm. Nie?
A teraz takie trochę inne pytanie. A czy myślisz, że na przykład wspólna pasja Bóg, czy to jest wystarczające?
Znaczy, wspólna pasja Bóg, wydawało mi się kiedyś, że to jest w ogóle już z górki. Mhm. Naprawdę, miałam taki moment przemyślenia, w ogóle wydawało mi się, że wszystko z Bogiem jest z górki. Później okazało się, że nie i także wspólna pasja, nie? Ale uważam, że to taki fundament, jeżeli jest, który pomaga przezwyciężać naprawdę o wiele łatwiej takie kryzysy. Mhm. Albo te rzeczy, które nas zniechęcają do drugiej rzeczy. Bo na przykład normalny człowiek, których nie jest wspólną pasją Bóg, mimo relacji, rozstaną się na, jeżeli na przykład nawet jednego pasją nie jest Bóg, to o wiele łatwiej zrezygnują z pewnych rzeczy, mm-hmm. nie? Niż jeżeli jest taka możliwość. Mm-hmm. To obserwowałam już u takich przyjaciół, którzy są obydwoje, nie uniknęli problemów, co było dla mnie zaskoczeniem, że aż tak silnych, nie? Wydawało mi się, jejku, to wierzy, super. Więc, ale wystarczy czasem jedno, o czym też Biblia mówi, nie? Że nawet tak jedno to może jakoś pozyskać drugie. Jeżeli przynajmniej dla jednego pasuje z Bóg, to o tym mówi i rzeczywiście tak, to się sprawdza. Ja nie rozumiałam tego, dopóki nie praktyka mnie objawiła, jak to rozumieć. Więc tak. Moim zdaniem na tym można po prostu zbudować coś fajnego, ale nie uniknie się też problemów. Tak, mhm. Tylko rozwiązywać można je zupełnie inaczej. Mhm. Na innych zasadach. Mhm. Niż tylko jakaś tam psychologia. No.
Czy spotykanie się z innymi małżeństwami pomaga?
Dla mnie nie.
Nie?
Nie, ale dlatego, że miałam z takich spotkań niewiele.
Okej.
To znaczy chodzi o jak jest problem, żeby się radzić, czy w ogóle o kontaktowanie się?
Może kontaktowanie się nawzajem po prostu.
A pomaga w czym? W małżeństwie? Ogólne pytanie, nie?
No, może nie wiem, jakieś wzorcowanie się, coś tego typu.
No, to by trzeba było znaleźć małżeństwo, które szanujesz, nie? Przeważnie na rodziców nie bardzo można liczyć. Przeważnie mówię, żeby nie było. Zakładam zawsze te wyjątki, ale podkreślam, że to są wyjątki. To znaczy wspólne spędzanie czasu z innymi małżeństwami jest czasami fajne, bo małżeństwo może coś dostrzec. Mi na przykład kiedyś koleżanka, byli u nas już chyba piąty raz, takie małżeństwo, i powiedzieli mi, że nie bardzo się liczy ze zdaniem męża, podejmując pewne decyzje czy inicjatywy. Mhm. Ja tego zupełnie nie widziałam od środka, tak. On mi jakoś zwraca na to uwagę, ale ja bardzo się broniłam, bo ja tego nie widziałam. Ale jak ona to zobaczyła, no to już musiałam to przemyśleć i wrócić do wielu sytuacji i rzeczywiście przyznać się do tego, że tak jest i chciałam to zmienić na pewno, bo poczułam się, co on może czuć, nie? Więc to było fajne, spotykanie się, nie? Mhm. Takie z innymi małżeństwami. Czasami, ale na przykład jak mieliśmy taki poważny problem, to jednak ludzie rozkładają trochę ręce. Nie bardzo czują się na siłach, nie bardzo umieją coś poradzić oprócz takich truizmów, więc pod takim względem. Ale spędzanie czasu, no jak najbardziej. Tylko, to znaczy w ogóle nie widzę, żeby to był jakiś ważny temat. Czy okay. się spotykamy z jednym przyjacielem, do nas przyjdzie, czy z dwoma, czy w tłumie, czy są same małżeństwa, czy jakieś pojedyncze osoby. Nie ma różnicy, no. Anka zareagowała równie dobrze, nie musiała być tam z mężem, nie? Mhm. Ale jakby znaleźć taką doświadczoną parę, której widzisz, że im fajnie wyszło, no to myślę, że wtedy może pomóc być z kimś takim i nawet poobserwować, jak oni pewne rzeczy rozwiązują. Tylko to by wymagało no, więcej spędzenia czasu. Mhm. Na pewno z niej poznania też ich, nie? Żeby zauważyć to. Mhm. Bo nie zawsze ludzie umieją o tym opowiedzieć, co im pomaga, ale można zaobserwować i wyciągnąć swoje wnioski, nie? Że bo ona robi to tak. Ona nawet nie wie, że tak robi, albo on coś robił fajnego, że to działa lepiej niż u nas. Więc jakby się znalazło takie małżeństwo, takich jest mało. Takie, które naprawdę warto gdzieś tam brać przykład, czy się skonsultować, czy po prostu poobserwować, no to wtedy myślę, że tak. No.
Okej. Okay. Czy antykoncepcja szkodzi małżeństwu?
To zależy jaka. Czy ją lubimy, czy się na nią zgadzamy. Bo tak, na przykład prezerwatywy są fajne, ale dużo panów gdzieś... Znaczy tak, mnie się tak średnio sprawdzały na przykład, nie? Ktoś się tego za bardzo nie lubił. Mi tam było trochę wszystko jedno w odczuciach, ale on nie, na przykład nie za bardzo, nie? Miałam też taki czas, że brałam ze względów takich zdrowotnych przez trochę tabletki takie te hormonalne. Z kolei mi to przeszkadzały. Fakt, że ja nie testowałam wielu, są teraz pod mną świetne, ale one tak wyregulowywały mnie. Ja lubiłam te swoje zmiany hormonalne, to byłam ja, że tu trochę jestem bardziej taka, tu mniej taka, bardziej taka, coś. A to było taki trochę jeden poziom, nie? I to też tak sprawiało, że te libido takie było...
Średnie.
Jakieś średnie, nie? Wiem, że to się wiąże, trzeba zrobić jakieś badania, na przykład, żeby profil hormonalny ustalić i tak dalej. Ale pod takim względem światopoglądowym, to uważam, że sama antykoncepcja jako antykoncepcja, czyli kontrolowanie, czy chcemy mieć dziecko, czy nie, to nie przeszkadza. Ewentualnie dobrą metodę po prostu sobie dobrać, nie? Mhm. Z drugiej strony ja jestem o tyle trudnej sytuacji, jak o tym mówię, że ja nie stosując antykoncepcji, nie, dzięki temu mam dwójkę dzieci, chociaż niby się starałam, ale nie chciałam, a na pewno bym ja nie chciałam mieć dzieci, nie? I przez długi czas na pewno bym, jeżeli nie, chciałam stosować tą antykoncepcję, po prostu nie do końca wyszło z mojej niewiedzy. I to było jedna ze zwrotnych punktów mojego duchowego życia, doświadczenie macierzyństwa. Mhm. Tak jakby mówię, no gdzieś ktoś mądrzejszy zadecydował za mnie, bo ja się upierałam, że nie chcę. Chciałam drugie, trzecie, piąte studia jeszcze zrobić i się rozwijać. Okazało się, że najpierw mam doświadczyć bezinteresowej miłości, bo inaczej to rozwijanie się moje pójdzie nie w tym kierunku, co trzeba. Więc to jest trochę dziwne, bo u mnie jakby to, o czym teraz mówię, no teraz jak najbardziej stosuję, bo, bo staram się teraz no akurat nie mieć dzieci, a może powinnam, nie? Się na to gdzieś otworzyć. Więc trudno mi powiedzieć, na ile. I mogę tylko powiedzieć, że pewne metody trochę nam gdzieś tam każdemu nie do końca odpowiadały już w tym czasie, kiedy nie chcieliśmy mieć dzieci. Mhm. Nie? Więc dla mnie jest trudno taką superancką metodę, chyba że po prostu komuś to nie przeszkadza zupełnie, nie? Mhm. Każda z metod jakiś ma na tyle wpływ, nie? Właśnie czy hormonalne, czy plastry, to wszystko są jednak hormony, czy wkładki hormonalne, które zmieniają nasze naturalne hormony. I zastanawiałam się, ja miałam w ogóle wrażenie, że zmienił mi trochę charakter, tak? Mhm. Bo i nie wiem, na ile można tego uniknąć w tą stronę, nie? Z kolei inne mechaniczne sposoby no często właśnie nie odpowiadają męskiej stronie, nie? Więc na ile tutaj można jakieś kompromisy wywalczyć, na ile? Ale tutaj można też użyć wyobraźni.
Okej, ale na ogólne małżeństwo nie wpływa to w żaden większy czy mniejszy sposób. Myślisz, antykoncepcja, to, że ja to stosuję, że nie chcę mieć dzieci.
To, czy to wpływa na małżeństwo? No.
Na relacje na przykład.
Na relacje, antykoncepcja. Na relacje, na emocjonalną relację, czy wpływa antykoncepcja, czy to, że... Bo wpływa co innego. Antykoncepcja jest tym, że nie chcesz mieć teraz dzieci. Jeżeli to twój partner chce mieć dziecko, a ty nie chcesz, no to to wpływa. No. Jeżeli obydwoje nie chcecie mieć dzieci i któraś ze stron stosuje antykoncepcję, to jest wasza wspólna decyzja i to wpływa tak, że realizujemy naszą wspólną decyzję. Mhm. No to chyba wpływa pozytywnie, tak? Bo jeżeli na przykład znam przypadki kobiet, które gdzieś chciały mieć dziecko, partner nie, i w końcu odstawiły sobie, nie, antykoncepcję. No z tego były zazwyczaj problemy. Mhm. Więc antykoncepcja utajniona albo brak antykoncepcji utajnionej no, miał wpływ na związek, który stanął pod znakiem zapytania, że w tak ważnej kwestii raptem, nie? Więc jeżeli to jest wspólna decyzja, tylko zdecydujemy, które z nas się wdraża procedurę, no to jest to jakoś jedna ze wspólnych decyzji, nie? Mhm. Więc mówię, problem byłby, gdyby nie można było się z tym dogadać, tak? Ja stosuję, nie chcę mieć dzieci, a ja bym chciał, no. Wtedy jest trochę myślę, że to ma wpływ na związek.
Okej.
Okay. Sama z siebie nie.
Okej, okay, dobra. W którym roku małżeństwa są największe kryzysy?
Haha, okej. Okay. W moim małżeństwie największe kryzysy były po 7 i 10 roku. Tak, solidne. Bo kryzys niektórzy rozumieją jako dłuższy okres kłótni.
Jak to
wypalenia. Ja rozumiem, kiedy decydujemy się rozstać. Już teraz, podkreślam to bardzo, nie rozumiałam tego na wcześniejszych etapach, kiedy byłam po 3-5 latach małżeństwa, 7. Nie, wtedy wydawało mi się, że tak, że taki po prostu, no, że już kurde nie chce mi się, że to na mnie działa gorzej, obydwoje czujemy się coraz gorzej, obydwoje już działamy na siebie, że chce się tylko wyjść z domu, robię wszystko, żeby tam nie wracać. Mhm. To jeszcze to jest zły czas i wtedy warto działać. Nie czekać, aż przyjdzie kryzys. Właśnie o to chodzi. Tak samo nie tyć, aż dojdziesz do cukrzycy albo miażdżycy, albo nie wiem, nie? Warto działać już wtedy, ale kryzysem przeważnie już dla mnie teraz jest rzeczywiście już ta zupełna niechęć do bycia z kimś. I to wcale nie jest punkt bezzwrotny, jak się okazuje. O czym wcześniej byłam przekonana, nie? Więc da się tak gdzieś tam z tym sobie zrobić. I to jest niesamowite, nie? Więc... Ale standardowo, ja mówię za siebie, co się widziałam jakieś artykuły, które to potwierdzały i część znajomych też to potwierdza. Na przykład, że zaczyna się taki kryzys, bo jak po 7-8 się nasila i po 10 latach albo 12 jest najwięcej tych rozwodów takich standardowych. Pomijając te po roku czy dwóch, tak? Kiedy po prostu w ogóle nie wypał. Po prostu, nie? Bo 3 lata trwa gdzieś ten okres jeszcze fascynacji, to co mamy za darmo, gdzie jeszcze nie musimy aż tak dużo pracować, chociaż ty mówisz, że już tak, nie? Ale mówimy o jakichś standardach, u mnie tak było rzeczywiście. Potem się korzysta przez następne kilka lat, nie? Z tego, co w tym czasie już wypracowaliśmy i jakimi jesteśmy ludźmi, nie? Na tyle musimy coś tam robić. No i w tym okresie właśnie gdzieś jest decydujące, czy się rozwijaliśmy, czy byliśmy dla siebie okej. I czy to idzie dalej, czy zaczynają się problemy. No. Nie twierdzę, że wszystkie są do przyzwyczajenia, ale zmienił mi się słownik na przykład tego, czym jest kryzys. Także 7-10 lat to już jest taki sprawdzian, naprawdę. To już jest długie bycie razem i przeważnie już zdążyliśmy sobie nieźle nabruździć i zaczyna się...
Walka.
Tak, zaczyna się gdzieś tam walka z tym i no, może tak być. I gdzieś no, rozwiązywanie tego.
Wolne?
Zajęte!
Słuchasz audycji Zajęty, ale wolny z Martinem Lachowiczem.
Czy lepiej wykazywać inicjatywę, czy zostawić inicjatywę jemu?
Lepiej wykazywać. Po pierwsze, dajesz dobry przykład. Tylko inicjatywa też polega na tym, kobiety, żeby nie wchodzić w męską rolę. Taką bardzo inicjatywy, nie? Na przykład, żeby nie zacząć o wszystkim decydować. Bo inicjatywa to jest zapalenie czegoś pomysłu. Fajnie było, że ty wychodzisz z inicjatywą, którą ktoś podchwyci i fajnie rozbuduje. Żeby też zostawiać mężczyźnie czasami pole, albo można kobieta tak sprytnie zrobić, żeby tak dać taki impuls, żeby resztę gdzieś tam też zrobił on i ty z tego masz i on dołożył tego coś od swojego. Nie, nie może być, że tylko jedna strona wykazuje inicjatywę, bo po pierwsze się drugą osobę można rozleniwić, tak? Albo speszyć wręcz twoją nadaktywnością, albo właśnie nie wchodzić za bardzo w jakąś tam czasami męską rolę, na przykład już zupełnie o wszystkim decydowania, nie? Żeby to nie było takie, że gdzieś tam ten, tylko inicjatywa, czyli coś jak propozycja inaczej, a nie gdzieś tam takie, wiesz, z góry, nie? Bardziej, bo mężczyźni się czasami tak przeciw temu buntują. Lubią bardzo inicjatywę, mam wrażenie, ze strony kobiety, także właśnie w sypialni, jak najbardziej. No, także ja bym nie czekała cały czas na drugą stronę. Warto się wysilić, bo po pierwsze, no mówię, dobry przykład się daje, przeważnie druga strona też. Zobaczę, no tak, on coś zrobił. No, ja dostałam dzisiaj wczoraj świetną torbę. Właśnie, a dlatego chyba, że wcześniej też się wykazałam inicjatywą, więc jest to też inwestycja.
Okej. Co z perspektywy czasu jest największym niebezpieczeństwem dla szczęśliwości małżeństwa?
Teraz muszę zrobić tak.
Co z perspektywy czasu jest największym niebezpieczeństwem dla szczęśliwości małżeństwa?
Kurczę, trudno. Nie mam jakiejś lakonicznej zbioru tej złozy. Dla szczęśliwości małżeństwa, no to jest dużo rzeczy. To jest po prostu to, jak się... Tak jak dla szczęśliwości, nie, dla powodzenia przedsięwzięcia jakiegoś. Potraktujmy małżeństwo jako przedsięwzięcie, nie? Czyli lenistwo, brak gdzieś zaangażowania, brak rozwiązywania problemów, umiejętności, brak nauczenia się komunikacji. Ja to tutaj mam jeszcze z tym problem. To jest ciągłe zagrożenie u mnie takie. Nuda też. Właśnie, ale to, wiesz, zauważysz, że to się tak trochę przenika, nie? Bo jak się starasz, to też nie ma nudy, nie? Jak sobie odpuścisz w jednej sferze tak mocno, to jest ułatwienia połączone.
Tak,
leci na wszystkie, czyli po prostu odpuszczenie sobie, nie? Bo po pierwsze, wtedy szybko się zaangażujesz w nową relację, która wydaje się świeższa, nowa, atrakcyjniejsza. Po prostu stracisz zainteresowanie, nie? Atrakcyjność, czyli takie odpuszczenie sobie rzeczywiście na... i skupianie na sobie przede wszystkim. O może to... To takie, tak, skupienie na sobie, bo mówiłam, że nawzajem te osoby powinny się tak dopingować do, to też jest to inicjatywą, że do takiego rozwoju, nie? Ale dla mnie już teraz małżeństwo, miłość taka polega na to, że robię drugiemu dobrze, że robię drugiemu dobrze, nawet jak pod względem biblijnym, jak sobie to czytałam, to mężowie, kochajcie i tak dalej, żony bądźcie takie i takie, nie? Bądź i moja część to jest ta do żony, nie egzekwowanie męża, egzaminowanie go z tego, jaki on ma być, nie? Czasem mogę mu podpowiedzieć, zwrócić uwagę, czasem, ale przede wszystkim, czyli te 90%, nie? Bo ludzie czasami robią pół na pół, że siebie rozliczają, jak jesteś żoną. Ja jestem takim mężem, bo ty jesteś taką żoną, nie? Jest w tym trochę racji, założenia, nie powinno się tak do siebie mówić, że chcesz mieć lepszego męża, bądź lepszą żoną. Nie mów mu, chciałabym, żebyś był lepszy. Tylko ty stajesz się lepsza. Tak, to jest słynne zdanie. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. To, i to po prostu działa, ale dochodzi się do tego latami porażek. Niestety. nie wiem, jak to zrobić szybciej, ale wiem tylko jedno, że całe opisy zdrowych, takich fajnych relacji są na tym, że przede wszystkim ja coś z siebie daję. Ciekawe, że to mnie rozwija, ubogaca i tak dalej, bo to wymaga wysiłku. To, o czym mówimy. Wymaganie od innego wcale tak nie wymaga. Wymaganie od siebie wymaga tego wszystkiego, co czyni ciebie lepszą osobą i twoje małżeństwo automatycznie, nie?
Mhm. Ale tego wydaje mi się, że też trzeba się nauczyć, bo tak. Na początku, wiesz, ja lubię siebie, ja byłam cały czas sama dla siebie, a teraz muszę to zmienić w sobie, nie? To wcale nie jest takie...
Ale wiesz, cały czas masz świadomość, że ten ktoś cię lubi i kocha, nie? Że ty masz wartość. Tą dla siebie, którą miałaś, teraz masz dla niego. Nie? Że ona nic ci nie zabrało. O, nie dostajesz. Dostajesz coś. Teraz możesz się tym wymieniać. Potem miałam to dla siebie, rosłem sobie i we mnie tworzyły się coraz fajniejsze rzeczy, żeby ktoś coś z tego miał. Mhm. I ta wymiana nie powoduje jakiegoś niezdrowego poświęcenia czy rezygnowania z siebie, bo ludzie się tego boją, kobiety się tego boją. Nie? Zwłaszcza te kobiety, które właśnie gdzieś bały o zależność, to zostanie w domu. Ja na przykład, gdzie przy wykształceniu i licznych zainteresowaniach wydawało mi się, jak to zostać tak w domu, na przykład miała teraz piątkę, siódemkę dzieci, nie? Ale te rzeczy, które robię w domu, ja widzę, że ja korzystam dokładnie z tych samych rzeczy, których korzystam w pracy. Mhm. Z wyobraźni, ze zdolności organizacyjnych, tak? Z poczucia humoru. To wszystko mogę zrobić obojętnie. Czy ja robię obiad, zakupy, mogę zrobić dowcipnie. To jakie, na przykład ja lubię stawiać dzieciom karteczki moim, co tam mają kupić, zrobić czy coś, ale zawsze w jakiś sposób śmieszny, albo robimy jakieś podchody, nie? To samo i w pracy. Staram się, żeby zajęcia, które robię, czy coś robię, było fajne, atrakcyjne. I zauważam, że ja korzystam z tych samych rzeczy. To było dla mnie odkrycie, objawienie, bo wcześniej jak to? Ja bym nie mogła, jakby mi ktoś tak zamknąć miał w domu, nie? Nie pracować. Że z tego samego korzystam. I jakby raptem, to jest fajne odkrycie, dlatego że jakby coś mi się stało, nie wiem, w rękę, żebym nie mogła robić swojego zawodu, na przykład, świat mi się nie kończy. Bo, no, mogę po prostu to, co mam,
wykorzystać.
Gdziekolwiek ten. Więc to jest fajne. Mhm.
Czy uczucia z czasem zanikają i kiedy zanikają? I co zrobić, jak zanikną?
Uczucia rozumiane jako emocje nie zanikają. Zanika bardziej jakieś takie zauroczenie i etap fascynacyjny, nie? No tęskni się za tym, to jest świetne, jedyne, ale musi być rzadkie. To musi być rzadkie, ale inne rzeczy z kolei są bardziej cenne pod względem tych długofalowych relacji, tak? Te emocje fascynujące są jakimś charakterystycznym etapem wczesnych związków. Mhm. Jak masz liczne związki, to masz to licznie, nie? Mhm. Ale to nie umożliwia ci, nie? Akurat te rzeczy, które tam są fajne, nie umożliwiają ci tego długofalowego związku, który jest, no, bardzo wartościowy, nie? Później liczą się takie rzeczy bardzo cenne. Jedną dla mnie z postaw jest szacunek. I ta uległość kobieta, której kobiet się tak bardzo boją, bycie tym uległym, ja to słowo rozumiem trochę jako po prostu szacunek. I w tym nie ma już jakiejś postawy z pochyloną głową, nie? Pełnej. Nie, tylko jest mądre spojrzenie na drugiego człowieka. Wcale nie musisz być, wiesz, jakaś po prostu bez... nie wiem, nie mieć swojego zdania czy coś, bo tego się boją. Tak to jest rozumiane trochę stereotypowo, nie? I przez mężczyzn, i przez kobiety. Mężczyźni to lubią to tak rozumieć, kobiety boją się, żeby oni tak to rozumieli. I tak. A to mi się wydaje, że to jest ten szacunek. I mężczyźni bardzo szacunku potrzebują. Liczenia się z nimi, mój mąż tego potrzebuje. Jestem, było zaskakujące. Jak bardzo duże błędy w tej materii robiłam, w ogóle dla takiej podstawowej. I musiałam tak się złamać, żeby zacząć to rozumieć i z chęcią taki sposób. I efekty są super. Nie mogę uwierzyć, że nie zrobiłam tego wcześniej po prostu. A też było mówione, to gdzieś, no, ja zachęcam, naprawdę. Także z szacunku do drugiego człowieka w długofalowym związku właśnie wynika bardzo dużo rzeczy, tych innych.
Ale byłabyś w stanie na przykład nazwać miłość szacunkiem? W tym już późniejszym związku?
Jest to element miłości.
Uczucia,
tak,
nie?
Tak. Zanikają, dobrze zwróciłaś uwagę na to, o czym było pytanie. Uczucia nie, bo to są, znaczy uczucia rozumiem jako emocje, nie? No. To, co czujesz, one są. Nie? One się gdzieś zmieniają, niektóre pogłębiają, niektóre się spłycają dobrze, na przykład zdolność takie wkurzanie się na siebie, żeby to było mniejsze, niszczące i oczywiście, że się wkurzamy na siebie, to jest normalne, tylko chodzi o to, czy idziesz za tym wkurzeniem, nie? Czy jednak nie, no. Trzeba być już menelem bez charakteru, żeby się nie kłócić, nie o to chodzi. Więc emocje są jako takie rozumiane jako uczucia. Tylko jak zmienia się podejście do tych innych rzeczy, szacunek, nie, miłość jako decyzja, to zaczynasz inaczej wykorzystywać te uczucia, inaczej sobie z nimi radzić. I one mogą służyć wtedy związkowi, nie?
Myślisz, że jest na przykład kobieta w stanie jakby odbudować te jakieś właśnie emocje?
Te takie najfajniejsze? Zanika,
no może nie najfajniejsze, nie chodzi mi o to zakochanie, tylko czy z biegiem czasu jeszcze na przykład coś się dzieje źle w małżeństwie, że ona przestaje po prostu, nie wiem...
No tak, tak. Ja miałam okres w małżeństwie, że po prostu byłam przekonana, że nie kocham męża już. Mhm.
I jak to zrobić? Co w tym pomaga na przykład?
Nie wiem, czy to nazwać odbudową, czy zbudowaniem tego.
Na nowo?
Tak, na nowo, chociaż jestem dalej tą samą tobą. Jest w tym element odbudowy, tylko to jest zbudowane na czymś innym. Więc nie wiem, czy to jest... Powiedzmy, że jest to odbudowa czegoś, co zburzyłam, albo mm-hmm. pozwoliłam, żeby mm-hmm. się zburzyło. Przez egoizm mm-hmm. chociażby. To tak, odbudowujesz to tylko w ogóle z innych klocków. Więc czy to jest odbudowa? Dobra, jest to odbudowa.
Tak, bo tak, jeżeli sobie nie zapomniesz, nie? Nie zapominasz o tym, co było, nie? To już zostaje.
Tak, to ma inne po prostu znaczenie. Mhm. Użyłaś to jako budulca, mhm. tak? Znaczy zrobiłaś z tego jakiś tam nawóz ewentualnie. Okay. Tak. I po prostu w miarę zakopujesz tak.
Mhm. No, tak. Czy pomaga w tym na przykład segregacja myśli? Nie wiem, czy wiesz, co ja mam na myśli teraz mówiąc to.
Czyli to znaczy, analiza myśli.
Analiza myśli i skoro ja wiem, na przykład mówię sobie, ja go już nie kocham. No. Możesz teraz iść za tym, że ja go już nie kocham, albo na tym, że ale ja bym go chciała pokochać.
Mhm. Czy rozumiesz? Tak. Implementacja nowych myśli też taka?
Tak, i pójście za nimi. Jak ty sobie na przykład poradziłaś z tym problemem?
Nie no, mi to pomogło, kurczę, jednak. Mhm. Bardzo, nie? Bo to dosyć psychologiczne pytanie, nie? Ale w sumie to jest, no jest element psychologii w człowieku, tak? Tak? Taka rzeczywiście psychika, która wybacza albo nie wybacza, pamięta, nie pamięta. To znaczy ja, mi pomogło zmiana cały czas patrzenia z siebie na niego. Jak ja myślałam o sobie, co ja czuję, co bym chciała czuć, tak by było najlepiej, żeby nie czuła tego, co czuję, mhm. ale czuję, mhm. o co mam walczyć, tak jest, przepraszam, proszę, nie. Więc ta implementacja taka dla mnie samej się nie udała, że ja bym chciała ich to innego czuć. Udało mi się zmienić, bo pomyślałam, czego on potrzebuje. Mhm. To było naprawdę kilka ładnych lat, żeby na tyle umieć skupić się na drugim człowieku, że on naprawdę chce dobrze, wiesz, bo często jest tak, że w kryzysach, w takich trudnych momentach, my zapominamy, że ta druga osoba chce dla nas dobrze, jakby było tak spytać ogólnie, chcieliśmy być razem, tak, lubi, wygląda na to, nie, że nie. Więc skupienie się, mówię, na drugiej osobie, że ona czegoś potrzebuje i zaczynasz tak małymi krokami coś tam jej dawać. I wtedy w tobie się coś odbudowuje. Nie robisz... Dla siebie tego nie zrobisz. Dla siebie jest czasem wygodniej zostawić to, bo to nie wymaga pracy. Mhm. Zostawić to, a znajdziesz 1000 sposobów, żeby to usprawiedliwić pod różnymi względami, jak będziesz chciał zostawić to w swoim problemie, nie? Mhm. Robienie z tego wspólnego problemu i gdzieś na drugą stronę się nastawienie. No, jest bardzo trudne, ale jest możliwe, jak się okazało. Wydawało mi się niemożliwe jakiś czas temu. Mhm. Tak, nie mam się czym pochwalić.
Okej,
Ale mam wnioski, nie?
Tak. Czy bycie chrześcijaninem pomaga, żeby było szczęśliwe w małżeństwie, czy przeszkadza?
Pomaga. Moim zdaniem pomaga. Bardzo. Dlatego, że masz wsparcie ze strony kogoś, kto to wszystko wymyślił. Mhm. I kogoś, kto na pewno chce, żeby to wyglądało jak najlepiej. Wizja Boga, jeśli chodzi o małżeństwo, jest wizją w ogóle, no, happy forever, jest wizją disneyowską i bardzo fajną. Więc jeżeli on to wymyślił, to też w jego interesie jest, żeby nam w tym pomóc. Tylko, no, z naszej strony dużo wymaga zrozumienia czasami tego, czym jest, po co jest małżeństwo, czym taka jest relacja, czym jest taka rzeczywiście miłość drugiej osoby rozumiana w inny sposób, niż ta cała emocjonalna zawierucha, którą znam od dzieciństwa i z filmów, tak. Z literatury, nie? Tym, czym potrafił sam świat stworzyć to, sam z siebie, nie? Jak to zrozumieć. Więc Bóg pomaga rozumieć to inaczej i jest to na pewno pomaga. Dlaczego mówię, że to pomaga? Mówię, pary stricte chrześcijańskie nie unikają problemów, nie? Ale skoro da się zrobić parę mieszaną, czyli że jedno nie jest chrześcijanem, a drugie, i daje się zrobić coś naprawdę za fajnego, No to jest dla mnie przekonywająca odpowiedź, nie? Bo to wydawałoby się, że to jest gdzieś tam trudne. Mm-hmm. Jak ten chrześcijanin ma wsparcie, że to się udaje. I no tak, ja mam przekonanie, ale z doświadczenia swojego. Więc jak najbardziej. Po prostu powierzę, no, że dlatego, że ktoś to wymyślił. Mm-hmm. I ktoś dla mnie chce tak samo wspierać mnie w tym, nie? No tak.
Dobra.
Po stokroć.
Co zrobić, żeby seks się nie znudził?
Można pisać na mój mail też chętnie posłucham innych osób. No, było podobne pytanie, bo mówiłam
tak,
o tej nudzie. Tak, już
się powiedziałeś na to.
Wyobraźnia, inicjatywa. Mhm. Myślę, że też w miarę możliwości skupienie gdzieś na czasami na drugiej osobie, nie? Można spróbować zrobić jakiś wywiad wśród kumpli. Na przykład można zrobić, spytać jego kumpli, o czym on mówi na przykład, jak gadają o kobietach, gadają ciągle często. Nas zwraca gdzieś tam uwagę, nie? Gdzieś tam. Poza tym jeżeli przejdzie się element tej nudy, nie? No. Jeżeli się to wypracuje coś fajnego, to ta znajomość siebie daje później dużo satysfakcji właśnie. I ty masz i taką gwarancję satysfakcji. To jest fajne, nie? To na początku jest trochę za darmo. Bezbadowane na silnej chemii, tak? Organizmu i po prostu ten. Więc potem, tak, zależy od gdzieś tam wyobraźni i od czego. No czasami nawet od takiej rzeczy jak diety, czy dbanie o swój, nie? Żeby jak ktoś tam, gdzieś tam ktoś się tak, czy jakiś strasznie roztyje, komuś to przeszkadza, czy czuje się w ogóle, no gdzieś, że się dla kogoś gdzieś tam w tym starać, nie? Mhm. No ale jest dużo możliwości, żeby
sobie z tym radzić.
Tak. Tylko mówię, ja nie dam złotej rady na tej zasadzie, tak jak dałam przykłady. Weź go do hotelu, bo absolutnie, jeżeli w ogóle mieliście zły dzień i macie zły czas, to wstańcie w tym hotelu i jeszcze się wkurzycie, że wydaliście kasę i tak nic z tego nie wyszło i włączycie telewizor w tym hotelu. Mm. Nie, więc to mówię, zależy od takiego wyczucia, ale po prostu to wymaga starania. No niestety, wiecie, nie ma wszystkie te pytania i wszystkie, nie ma złotej recepty, nie ma czegoś prostego. Ja nie wierzę, współcześnie widzę tak, a angielski dwa tygodnie, tak? Mhm. 10 kilo w miesiąc, takie ogłoszenia, samba w tydzień, nie? Mhm. Ludzie chcą właśnie szybkiego, czegoś, łatwego, tak. Kobiety potrafią sobie wyciąć, iść na straszną operację, zamiast się wziąć za, nie, wycinać sobie tłuszcz, jakiś ten, zamiast po prostu przez pół roku ograniczyć jakieś jedzenie i prowadzić ruch, nie? Mhm. Po prostu tak jest. I tutaj nie ma. W każdej sferze małżeństwa to jest kwestia starań. Ja nie mówię tylko teraz, żeby nie było, że to jest jakaś straszna robota i tylko robota po prostu kamieniołom, nie? I może z tego będzie, no jak będziemy staruszkami, może na końcu będziemy się trzymać za rączki, kurna, po 60 latach. No nie. Nie jest tak. Przecież nikt by nie reklamuje coś takiego, nikt by nie wytrzymał, nie? Bardziej systematyczność. No to jest złote środki. No mądre to jest, kurde, jednak, nie? To się wydaje nudne, mhm. te środki. Systematyka w takim sensie obojętnie, czy tak jak zęby leczymy, nie? Czy w czym innym. Zaniedbanie od razu. Przestajemy się trochę ruszać, brzuszki mamy, tak? Czy coś. Tak. Więc systematyka, żeby... Bo im bardziej człowiek systematycznie się stara, tym mniej też tej roboty będzie, tak? Jeżeli sobie za bardzo odpuścisz, bo jesteś wkurzona na wiele rzeczy, odpuszczasz się, nie chcesz, nie będę o tym gadać. Jego sprawa, trudno, problem. Zostawiony taki problem, odezwie się. Mhm. Z taką z siłą będzie sobie rósł, nie? Mhm. Więc systematyczne rozwiązywanie i staranie się sprawia, że cały czas idziemy razem fajnie do przodu. I ja uważam, że można nawet uniknąć większych problemów w związku. Dzięki tej jakiejś tam systematyce, że sobie się rozwijamy, że staramy się, że nie gaśnie to, nie? Mamy cały czas nowe pomysły, że nie musimy później właśnie domyślić o tym seksie, później trzeba wymyślić, ja już nie wiem co. Żeby, jeżeli się naprawdę zaniedbało i żeby to ruszyć, to albo wydać jakąś kasę, albo robić w ogóle dziwaczne rzeczy, nie wiem, nie? Im mniej systematyki, tym spektakularniejsza robota, niestety, nie? Więc ja do tego zachęcam.
Okej, ostatnie pytanie. Myślisz, że dla Boga małżeństwo jest czymś wartościowym?
Myślę, że tak. Myślę, że jest wartościowym, nie jest koniecznym dla chrześcijanina na przykład, bo teraz rozumiem, dlaczego apostoł tam mówi, że najlepiej pozostać samemu. Mhm. Naprawdę, ale że człowiek się skupia na tych rzeczach w związku, takich w dużej ilości, nie? Tak. Nie do końca w Bożych sprawach i to od razu rodzi problemy. Więc najlepiej pozostać samemu. Z drugiej strony na początku Bóg stworzył tego mężczyznę i dał mu tą babkę. No stworzył małżeństwo, stworzył ich jako mężczyznę i niewiastę, więc wymyślił, że to ma być dobre. Z drugiej strony też Jezus powiedział taką rzecz, że na końcu z jednej z Ewangelii, jak pytał go uczniowie, jak to się ma sprawa z małżeństwem, nie? I on mówi, że no nie można, w zasadzie wam te listy rozwodowe tak łatwo przychodzą, ale to nie tak miało być. Oni stwierdzają, tam każdy sobie doczyta, stwierdzają, że skoro tak się ma sprawa, w ogóle nie warto się żenić. Mhm. Jezus tam dopowiada, że oczywiście niektórzy się rodzą niezdolni do małżeństwa, niektórych inni ludzie czynią niezdolnymi do małżeństwa, inni sami siebie czynią niezdolnymi i tak dalej. I z tego opisu ja wyciągnęłam wniosek, że to rzadko się naprawdę udaje takie, jak Bóg to wymyślił, niestety. I widzę w praktyce, że to tak rzeczywiście działa. Mało jest tych par, co były razem od początku, jedna para do końca, nie? Mhm. Że to będzie rzadkie. Ale jest to dobre dla człowieka, nie? Z perspektywy Boga na pewno, bo kultura się zmienia, ale zawsze są tego plusy, nie? Mhm. Bardzo duże.
Jest też pewnie rozwijające, tak mi się wydaje, nie? Że bardzo dużo uczy.
Tak. W ogóle jest, dla mnie to jest szkoła życia. Bliska relacja długa z drugim człowiekiem. To jest naprawdę szkoła życia i szkoła oduczenia się od gdzieś tam tego egoizmu, który i to naprawdę jest pożyteczne dla nas. Po pierwsze, uczy się cieszyć życiem, bo skupianie na sobie nas przeważnie blokuje dużo tej radości. Naprawdę. To jest, może brzmi paradoksalnie, tak jest, bo teraz wydaje się, że wszystko jest dla mnie. Wszystkie reklamy są, bo jesteś tego warta. Zrób coś dla siebie, tak? Zapiąć się kursy, rozwijaj się. Ja. A to tak naprawdę bardzo szczęśliwe życie dla innych. I dla drugiego, tego najbliższego. Może, no. Tak, więc myślę, że to jest mądre po prostu dla człowieka, żeby nie żył dla siebie. Mhm. O początku tak wymyślił i ten, no. Ale jest łatwiej. Myślę, że chodziło też o to, że jest łatwiej. Niech każdy tak zostanie. Jak dasz radę, będziesz miał trochę prostsze życie. Myślę, że to było takie zalecenie. Prostsze, że prostsze jest, znaczy szczęśliwsze i satysfakcjonujące, nie? Mhm. No. No to... Powodzenia! Cała naprzód.
Wolne? Zajęte! Słuchasz audycji Zajęte, ale wolne z Martinem Lachowiczem.
Jakie ty masz oczekiwania? Czym dla ciebie chciałabyś, żeby było małżeństwo?
Trudne pytanie, szczerze mówiąc.
Chodzi mi, wiesz, o taką sferę marzeń, że chciałabym, żeby po prostu było mi dobrze, czy właśnie, żeby mieć kogoś, kto będzie mnie, wiesz, inspirował i...
Raczej, żeby było mi dobrze, żebym się rozwijała, to na pewno. To jest główny cel pewnie małżeństwa i w ogóle życia całego, według mnie, żeby się rozwijać. Mam nadzieję, że też pomoże mi, nie wiem, jakoś realizować plany i pomagać innym ludziom dzięki temu, że będę właśnie bardziej doświadczona.
A chciałabyś już takie małżeństwo mieć na całe życie, na teraz? Związek?
Kurczę, nie wiem, powiem ci, ciężko mi jest myśleć w perspektywie całego życia. To jest dla mnie za ogromne na razie, żeby sobie takie rzeczy wyobrazić.
Czyli też nie wydaje się na razie ważne, nie? Żeby tak było teraz.
Jest ważne. Też wydaje mi się, że to jest dla Boga ważne. Tak? Ja mam przynajmniej wrażenie, że Bóg chce tego po prostu, żebym ja była w małżeństwie. Chociaż mnie jest tym łatwo, bo ja bardzo sobie szanuję niezależność i jestem dość egoistyczna. Dlatego jest to ciężka sprawa. Mhm. Bardzo ciężka sprawa. Przynajmniej teraz na początku. Nie wiem, jak będzie później, bo też z czasem widzę, że robi się coraz łatwiej. Mhm. Takie ja mam wrażenie. Na początku było bardzo dużo problemów. Teraz też gdzieś te problemy są, chociaż ja już sobie ze swoją psychiką jakby radzę. Widzę, że ja się też rozwijam dzięki temu bardzo, nie? Że staję jakimś innym człowiekiem.
A czy chciałabyś mieć jakieś dzieci?
Myślę, że tak.
Czy teraz młoda kobieta, nie? Młoda mężatka. Żeby mieć? Żeby wiedzieć, że jestem zdrowa? Czy żeby... Czy to dla ciebie jako... Żeby być matką? Czy żebyśmy mieli jako małżeństwo dziecko?
O, raczej z ciekawości.
Ciekawości, no.
I czy żebyśmy mieli? Ja jeszcze tak nie myślę. Raczej, raczej chciałabym mieć. Ale czy na przykład ja sobie z tym poradzę i czy Martin jest odpowiednim, wiesz, mężczyzną? Czy w ogóle mam myśleć w tych kategoriach? Czy on jest odpowiedni, czy nie jest odpowiedni? Czy mam to zostawić Bogu, nie? To są takie właśnie kwestie, które mnie...
A czego się boją młode kobiety, młode mężatki od strony macierzyństwa? Jakie są wyobrażenia? Nie bój się, nawet jeżeli wydają ci się śmieszne. Czego się boją? Że sobie nie poradzę w sensie psychicznym, fizycznym?
Raczej fizycznym, że nie wiem na razie, wiesz, jak się w ogóle obchodzi z dziećmi. Aha. Takimi małymi. Bardziej takich rzeczy się boję. Bo też jakieś tam doświadczenia miałam, więc myślę, że dałabym sobie radę. A psychicznie? Wydaje mi się na razie, że nie.
Ale wiesz, że jesteś nieodpowiedzialna albo ten?
Nie, że dałabym radę, że nawet jakbym miała teraz dziecko, to bym sobie poradziła, tak mi się wydaje. No. Że jestem w stanie dostosować siebie samą, swoje myślenie, emocje i wszystko, myślę, że jestem w stanie to zrobić, nie?
Ale jest wyobrażenie, że to jest coś poważnego w życiu, tak? O to chodzi też? Czy to jest takie coś, czego nie będę, no bo sobie.
Tak,
ostatecznie jest. Od męża mogę też wyjechać na 2 tygodnie,
tak?
Tak? Bo to jest też prawdziwa życia. Tu jest człowiek, którego naprawdę już, nie mogę,
no.
Nie?
No.
I wtedy już jakby no, ten egoizm w ogóle schodzi na dalszy plan. No bo, to mówię, możesz od męża naprawdę, można sobie zrobić separację, od dziecka nie. Też takie pożyteczne dosyć dla człowieka. No, też jest taka relacja, której jest dużo pracy, ale dużo w zamian, nie? No. Ale jestem ja tylko właśnie ciekawa tych lęków, bo dużo o kobiet marzę. Nie wiem, czy to gazety, czy coś, bo to jest bardzo naturalna sprawa dosyć. Ja też nie wiedziałam, jak się obchodzić, a instynkt to załatwia jakoś. Po prostu wiesz, nie wiem skąd, bo nie chodziłam w żadne szkoły rodzenia, nie czytałam, internety wtedy jeszcze nie szalały. Po prostu wiesz, co robisz z tym dzieckiem, nie? To jest człowiek. A masz, no, to jest po prostu człowiek, który trzeba ubrać, nakarmić i umożliwić mu defakację, nie? I jedna rzecz, tak naprawdę. A jestem ciekawa właśnie tych lęków, które się wiążą z tym. Czy ja mam być jeszcze rozwinięta, dojrzalsza, nie? Bo tak samo to można by myśleć o tym przełożeniu na małżeństwo, tak? Czy to ma być długo potrwać, w sumie jeszcze nie wiem, tak? Bo
tak,
to zależy.
No, powiem ci, że akurat tego nie wiem, na przykład, czy wolałabym już mieć dziecko, czy wolałabym poczekać.
A czy małżeństwo ma spełnić oczekiwania jakieś, twoim zdaniem na przykład? Czy można sobie założyć i starać się, żeby małżeństwo kształtować je tak, że spełniało oczekiwania? Jakie jest wyobrażenie takie startowe jeszcze ja?
Wiesz co, ja miałam wyobrażenie takie, że wszystko powinno być poukładane, wszystko powinno być wzorcowo, tak jak w każdej jednej rodzinie. Ale teraz mi się to wszystko zmieniło. No, bo to wiesz, jest nie, to nie jest niepowszechne. Mój związek z Martina na przykład, nie? Nie jest powszechny dla większości ludzi.
No.
Więc ciężko, bo tak naprawdę jestem trochę zagubiona teraz,
no,
nie?
Tak.
No, że nie wiem, czy lepiej już, bo mogę w sumie już, dlaczego nie, ale może lepiej poczekać, bo pewnie inni by poczekali, skończyć studia.
Tak.
Ciężki temat.
Fajnie, bo to możesz wtedy teraz doświadczać czegoś takiego, co miałam wdrukowane.
Tak.
Jakie były oczekiwania wobec mnie, czy społeczne, czy stereotypowe. A czego ja tak naprawdę chcę? Okazuje się, że do końca nie wiem, czego chcę, co mogę dać. No i myślę, że to jest przygodą, dowiadywanie się tego, przygoda z człowieku. Okej. No dobra, ale nie żałujesz, że poznałeś?
Nie, na pewno nie żałuję.
A jakbyś opisała, jaka teraz, czym jest miłość na ten moment?
Czym jest miłość?
No. Na ten moment.
Jeszcze sobie nie odpowiedziałam na to pytanie.
Nie.
Od samego początku nie umiałam odpowiedzieć na to pytanie.
Ale zakochanie? Rozumiesz, nie?
Jako tak, ale u nas było zakochanie i bardzo szybko gdzieś po prostu... Już było kilka dni, czy tam 2-3 miesiące zauroczenia takiego, że nie mogę przestać, nie mogę się rozłączyć, oddzielić od telefonu, tylko cały czas przy telefonie. A później już nie ma czegoś takiego, nie?
No tak. No ta długość spożywania tej ambrozji gdzieś jest dawana w różnych dawkach ludziom, nie wiem, w zależności od czego, no, od trybu życia.
Tak.
Co jeszcze mnie by ciekawiło na takim startowym pakiecie kogoś młodego, ale na razie na przykład twoją codzienną rolę żony. Partnerki, kobiety wobec mężczyzny, widzisz jako? Głównie? Co?
Głównie to, że jestem. Że wracam do domu i że jestem. Ale ja też na przykład bardzo lubię zajmować się domem. I gdzieś tam właśnie jakąś kromeczkę zrobić, czy herbatkę, czy takie rzeczy.
A co robisz dla kogoś, czego nie robiłaś? Powiedzmy, jak życie, człowiek wiele lat dla siebie, tak? I teraz raptem może robić coś z kimś lub dla kogoś specjalnego. To się poszerzył ten pakiet? Jakoś?
Wiesz,
czy na robisz 4 kanapki, a nie 2?
Tyle, tak?
I oglądasz z kimś film, a nie sama? Tak?
Czy no, ja akurat nie oglądałam filmu.
No.
W ogóle.
Aha.
Nie wiem, to zrobiłam trochę dla siebie, trochę dla Martina, że nie palę papierosów na przykład.
Nie, rzuciłaś papierosy?
No.
To jest dla mnie, uważam, że to jest dużo.
No, ścięłam włosy, też częściowo dla Martina, częściowo dla siebie, częściowo dla Boga. Także jest tu kilka takich rzeczy, wiesz, też to, że nie przeklinam.
A trudno ci to przyszło?
Nie, raczej nie.
No, okej.
Chociaż, wiesz, na pewno rzucanie papierosów to nie jest aż taka łatwa sprawa. Tyle, że ja wcześniej już też rzuciłam, więc było mi łatwiej, troszkę. Ale zmienienie siebie na przykład właśnie z tym, że no, gdzieś tam przestałam imprezować, wychodzić ze znajomymi, z takimi towarzystwem, gdzie wszyscy palą, piją, przeklinają. no to to jest duża zmiana. Na początku mi było bardzo niewygodnie z tym, nie? A teraz się czuję, dobrze się czuję, bardzo dobrze się czuję.
A co sądzisz o takiej wizji? Niektórzy spotkałam się z taką wizją małżeństwa, dosyć poetycka, ale no, zrozumiesz to myślę, że praktycznie. I co o tym sądzisz? Czy coś w tym jest? Wyobraź sobie, że no, drugi człowiek, poznajesz kogoś i jakby cię wpuszczał do jakiegoś super ogrodu, nie? Możliwość, nie? I chodzisz i zwiedzasz, to cię fascynuje, to jest niesamowite, ale są też jakieś takie starczu konary, które, nie? Tak, i które można obejść, tak? Spróbować się wysilić, gdzieś się schylić, gdzieś przejść przez jakąś grodę, albo próbować się wykarczować to, tak? Co jest dla ciebie bardziej by było słuszniejszą drogą? Gdzieś podziwiać ten ogród cały czas, wiesz, nie? Bo zobacz, na początku spotykałam człowieka i wow, nie? On na nas robi wrażenie, a później nie wiem, czy przestajemy to doceniać, czy przestawiamy się na siebie, co ja mam z tego mieć, nie? Na początku. I co sądzisz o takiej wizji? Czy to jest fajna, taka mądra, pseudomądra i tak dalej, właśnie wizja? Czy mamy tą drogę regulować brzegi rzek, jak ludzie? Czy lepiej starać się spróbować to gdzieś omijać? Nauczyć się poruszać w tym.
Okej, wydaje mi się, że mądrzejsze...
Ułatwić sobie, wiesz.
Właśnie nie ułatwić sobie. Wydaje mi się, że fajnie by było pracować z tą drugą osobą nad ulepszaniem siebie nawzajem.
Ale od siebie czego wymagać, nie? Ewentualnie w takiej sytuacji. Bo wiadomo, że można go poprosić, weź to wykarczuj, nie? Ja taki jestem, nie?
A,
jak ty sobie z tym poradzisz, tak. Co ty od siebie, nie? Czy właśnie próbować ewentualnie w połowie drogi się spotkać, że no to ja trochę obetnę, a trochę obejdę, czy nie? Czy próbować podziwiać to, omijać i ewentualnie pielęgnować takie, jakie zostanę, tylko żeby się nie zepsuło?
Wiesz, ja ze swojego egoistycznego punktu widzenia chciałabym to wszystko wykarczować.
No, ale rozumiesz, że...
Ale rozumiem, że może się nie dać.
Okej.
Wiesz, gdzieś tam na pewno będę próbowała podcinać.
No.
Ale jak dojdzie do momentu, w którym się nie da, no to zaakceptuję, okej. Okay. Tego się nie da, to musi zostać, niech zostanie, nie?
No, no. Bo wiesz, w ramach często pielęgnacji trzeba coś ciachnąć albo coś, co?
Tak.
Słuchamy.
Na przykład broda.
Broda, na przykład włosy. Tak, to są te rzeczy, które...
Są, które są...
Tak. Ale zobacz, tutaj druga osoba może na tyle zauważyć, kurde, jej jest tam ciężko przejść, tak? Czy jemu z tym? Ja to.
Tak, powiem ci, że to jest właśnie ciekawe, bo ja na początku nie miałam, bałam się mówić o takich rzeczach, bo nie chciałam ingerować.
No tak, tak.
Ale później wychodziło z tego jeszcze więcej problemów,
tak.
Bo ja się czułam fatalnie, druga osoba widziała, że ja się czuję fatalnie z tym. Gdzie jest problem? No okazało właśnie, się, że problem jest w tym, że ja nie mówię, że tutaj coś jest, nie?
A ty to mi nie mówiłaś, żeby nie tworzyć problemu.
Żeby nie tworzyć problemu, żeby jego nie urazić.
Tak.
Bo to jest taka, to są różne takie tematy, wiesz, to są najczęściej kompleksy na przykład, poruszanie czyichś kompleksów. To jest taki temat, którego raczej się boimy, nie? Przynajmniej ja taka jestem. Wolę zostawić, lepiej nie powiedzieć. Mnie to denerwuje, może mam na to jakiś sposób, ale wolę zostawić komuś swoją prywatność, nie? Jakim prawem ja mogę ingerować w jego
intymną strefę? Nie będę mówić facetowi, jak ma żyć.
Dokładnie tak. Ale jednak się okazuje, co też nie jest łatwe, żeby w ogóle zacząć dyskusję czy rozmowę, nie? Bo nie wiem, w jaki sposób podejść. Ale jest to, kurde, ważne. I ja się też uczę dużo rzeczy, tak jak widzisz, mówię
tak. Tak, jest co robić. Przygoda, dokładnie. Naprawdę jest to przygoda. Jest dużo wysiłku, takie podczas spinaczki, ale z góry widoki są. Tak. Tyle. Ta konkluzja już nic potem nie wypada mówić.